Siema, witam w kolejnym odcinku podcastu Bity, gdzie rozmawiam z komikami o pisaniu bitów komediowych. Dzisiaj moim gościem jest Karol Kopiec, z którym znam się już chyba, o Jezu, prawie 15 lat i rozmawiamy o jego najnowszym programie pod tytułem Autodiagnoza. Więc zapraszam serdecznie do rozmowy z Karolem.
Tak, kupiłem w sklepie.
Tak.
W sklepie?
No bo kurde, mi cisnęli mi, że się bujają i no. Mi to tam nie przeszkadzało, że się bujają, ale po prostu...
cisnęli ci, że się... Czekaj, takiego zdania nigdy nie padło.
Cisnęli mi ludzie, że się bujają mikrofony i że jak się ruszało stołem, one też się trochę bujają, ale kupiłem sobie nowe, lepsze mikrofony i one były za ciężkie dla tamtych i one tak padały.
Tak, zamulone były, no.
I po prostu musiałem kupić też lepsze statywy, żeby pasowały do lepszych. Ale jak kupiłem lepsze statywy, to stary się okazało, że tutaj dynks nie pasuje. I musiałem dokupić taki przedłużacz. I potem jak podłączyłem już te mikrofony, to się okazało, że szury są ekstra ciche i musiałem pogłaśniacze do super ekstra mikrofonów kupić.
Kupić podgłaśniacze do drogich mikrofonów.
Stary, to było jakieś kurde kaskada wydatków, która mnie wkurwiła na dzień dobry, więc tak. Więc podcast się rozwija. Witam serdecznie.
Witam serdecznie również.
Ja przepraszam, tutaj, ja nie wiem, czy to wkleję, ale Karol Kopiec zmienił koszulkę, bo ma za duże mięśnie.
Jezu, czasoprzestrzeń się właśnie tak załamała, po prostu. Ja mam koszulkę, bo Antoni jest napisane. I po
prostu, Murato. Dziękuję bardzo.
Dalej nie wiem, ale Antoni zobaczyłem, że...
No i Karol zmienił, miał, bo z perspektywy wygląda jakbyś, czy ty ćwiczysz jakoś regularnie, co się dzieje? Czemu ty masz takie w ogóle mięśnie?
Ja nic, wiesz co, teraz mieszkamy u teściów, u moich rodziców i oni mają trzepak, nie? No i po prostu robię podciągnięcie na trzepaku i to jest jedyne, co robię z ćwiczeń. No.
Od ilu lat? No.
Od jednego lata.
Bo na żywo jedno Karol lato. Jest dużo chudszy niż w tej kamerze. Więc jakby, ty masz normalne ręce, ale w kamerze zobaczyłem jakieś takie buły.
Kamera robi po prostu taki filmowy człowiek. Do filmu się nadaje.
No stary, dodaje ci 2 kilo.
Ja bym grać Rambo po prostu teraz. Nie?
Jakby no, na
ta
serio.
Kamera nagrywała mnie, ja bym mógł biegać po lesie. Zapuściłbym włosy, taką przepaskę, tu bym miał łuk.
To jest niesamowite, że ty masz te mięśnie dodał, że wszystkim tłuszcz dodaje, to by mięśnie kamera dodała.
No ale
to
ja bym chciał mieć tłuszcz, Boże.
Ty byś chciał mieć tłuszcz?
Ludzie narzekają, że nie mają tłuszczu.
Że mają za dużo tłuszczu.
Ja nie mam, nie wiem, czy ja mam w ogóle tłuszcz i to jest fajne chyba mieć tłuszcz.
No, zależy w jakiej ilości, bo ty kiedyś jadłeś mięso, nie? Teraz już nie jesz mięsa od jakiegoś czasu.
Ja jadłem mięso, wiesz, z 10 lat temu, nie?
No dobra, ale wtedy też byłeś chudy na maksa.
Nie właśnie.
A.
No, to jest jakieś połączenie, że...
Ja odkąd ciebie znam, to ty byś zawsze byłeś taką żyłą, taki wiesz, chudy.
No ale jak się znaliśmy, to może, nie wiem, czy jadłem mięso wtedy.
Jadłeś,
może
jadłeś.
Trochę jadłem, ale na pewno mniej musisz jeść mięsa, żeby być grubszym, a warzyw, żeby być grubszym i jeszcze przy mojej przemianie materii, to musisz wpierdzielać od groma, nie?
Tak.
Ja wiem, że ja przytyłem na warzywach w lockdownie, nie? Tak, nie, bo w lockdownie nie było występów, no to Monika tam coś z jakąś babką taką Beatą od diet, bo ona chciała sobie Hashimoto zmniejszyć, a ta dietetyczka sobie załatwiła Hashimoto, jakby wyleczyła się z Hashimoto dietą surową i Monika też chciała tym tokiem iść i wzięła od niej jakiś tam plan dietetyczny, jakieś takie spotkania z nią online. Ja tam trochę podsłuchiwałem, trochę sam pogadałem, ona powiedziała, jak mam przytyć, nie? Jedząc same surowe plus trochę gotowane i pieczone rzeczy.
No.
No i jadłem tak i pamiętam, jak był festiwal stand-upu Korbela tam właśnie jakoś tak w lockdownie, pierwszy taki, co się otworzył, to ja wtedy na zdjęciach widziałem, że ja byłem rzeczywiście większy, nie? Ale to było tak, że ja jadłem regularnie, a teraz ja nie umiem jeść regularnie, nie mam tak, że... Czy jak jestem w domu, to umiem, ale jak się ciągle gdzieś lata, to ciężko jeść zdrowo i regularnie,
tak,
nie?
Tak.
Więc tak, ale na pewno na mięsie się... Ja bym szybciej przytył na mięsie, nie?
Ale ile ty ważyłeś więcej? Jakby z kilogram?
Wydaje mi się, że tak jak jadłem mięso, to ważyłem 67 może. Teraz ważę 60, nie wiem, 65 może.
No to 2 kilo.
No ale kumam, że mogę być.
Nie wygląda chudszy. To z zewnątrz. Jakby może bez koszulki to wygląda. Pokażesz, nie, że ten.
Nie ściągam ale... Antoni.
Nie ściągam Antoni, nie. Bo zawsze pamiętam, że byłeś taki raczej taki przemiany materii, dziecka. Masz jakąś taką magiczną
a
po
to jest,
prostu.
To jest masakra, nie? Jakby nie będę wchodził w szczegóły, ale to jest naprawdę. To jest fajnie, jakby trochę mniejszą mieć tą przemianę materii.
Tak wolniej, tak?
Wolniej, no.
Rozumiem.
Wolniej, bo ja dużo muszę jeść, żeby przytyć, nie?
No, nie dziwię się. No dobra, ale nie o tym jest podcast. Masz ładne mięśnie, gratulujemy. Karol Kopiec, kurde, mój przyjaciel. Znamy się już, Karol, ile? 14 lat? 13 lat?
A kiedy my się poznaliśmy?
My się poznaliśmy, teraz uważaj, ty jesteś pierwszym stand-uperem, jakiego zaczepiłem w 2009 roku, a może jeszcze w 8, jak grałeś w ustach Mariana. I ja podszedłem do ciebie razem z moim kumplem Maćkiem Letachowiczem, podeszliśmy do ciebie i żeśmy cię zagadali, żeś tam mówił, tam piszę sobie coś tam i, no, no. I ten. I to było, pierwszego ciebie poznałem.
Właśnie, ale czy to było w 2008, to nie pamiętam. Bo
nie wiem.
Pierwsze występy mieliśmy w 2008 w październiku.
Tak.
Z Czarkiem i nie wiem, czy tam...
To mi się wydaje, że w 2009 na czym było. To raczej no. Był 9.
Może no. Jakiś początek.
Tak. No. Nie wiem, który miesiąc, nie jestem w stanie tego określić, ale pamiętam, że ja koło sierpnia w wakacje założyłem, czy we wrześniu, stronę Stand Up Polska, tą taką grupę, gdzie tam zapraszałem ludzi, żeby, wiesz, promować wasze występy i już łaziłem, więc ja nie wiem, czy to było przed, czy po, ale chyba mi się wydaje, że przed, więc może przed wakacjami i ten, więc kurde, jesteś pierwszym stand-uperem, do których zagadałem, więc... Byłem strasznie zestresowany. Tak
myślę, że... Ja teraz jestem, kurde, to jest najbity są, kurde. Już było z 40 odcinków, kurde.
Więc Karol, no. Przez tyle lat, no. jak teraz piszesz żarty, bo to jest ogólnie opisanie żartów, nie? Więc no, jaki jest twój teraz proces? A wiem, że
przychodziłeś już
wiele. Aha. Tak, nic o mięśniach, nie będę cieszał. Tak, chcesz więcej powiedzieć?
Nie, szkoda, poczułem taki się Nie, ale dobra, tak, proces pisania.
Jak ci się zmieniał? Bo ja wiem, że ci się zmieniał wielokrotnie. Teraz inaczej, zacznę od, gdzie teraz jesteś? Jak teraz piszesz materiał? Bo ja wiem, że też dojrzewałeś do różnych stylów.
Zacznijmy od tego, że ten program Autodiagnoza, który teraz właśnie będę wypuszczał, to jest, mam wrażenie, taki bardzo mocny zwrot w moim myśleniu w ogóle o stand-upie, pisaniu, tworzeniu, byciu. Ja się śmieję, że to jest autodiagnoza, ale tam trochę jest o tym, że to jest autodiagnoza, ale te takie prawie półtora roku, które tam gdzieś z tym występowałem, jeździłem, i szachermacher, przystawki robiłem, to była właśnie też taka duża autodiagnoza tego, co ja robię, tego, co ja chcę, tego, co jaki chcę być, jaki nie chcę być i tak dalej, nie? Więc to było takie trochę jakaś forma terapii artystycznej całe te półtora roku, tym bardziej, że byłem trochę sam. Odszedłem ze Stand Up Polska, potem jakby sam sobie musiałem to ogarniać, był taki duży bałagan w tej dziedzinie załatwiania, ogarniania eventów, zakładania. Ja musiałem jakiś taki event na Facebooku, pamiętam, założyć. Mówię, Boże, jak to się robi, nie? Kurwa, create event, gdzie to jest, nie? Więc było dużo tych rzeczy. Natomiast bardzo to było mi potrzebne i takie do rozwoju, myślę, mocno się przydało. A w ogóle powiem ci, jak powstał tytuł tego, bo jest tytuł, jest, jak to powstało. Byliśmy w Hiszpanii, właśnie o czym jest pierwszy żart w programie. I mówię do Moniki, przydałoby się mieć jakiś tytuł na to, bo tam jakiś miałem zestaw żartów i tak mówię, jaki tytuł? A Monika, to weź tak sobie rzuć intencję. I tak mówię, co mam zrobić? No, rzuć intencję, nie takie czary mary, że rzuć intencję do wszechświata, chcę poznać, jaki ma być tytuł tego. Ja mówię, no dobra, to chcę poznać, jaki ma mieć tytuł ten program, nie? I nic, i zostawiłem to, nie? I słuchaj, potem miałem po prostu takie spanie, w sensie miałem tak intensywne sny, tak jakby ktoś stał nad tobą i ci krzyczał, autodiagnoza, autodiagnoza, taki po prostu, ja się obudziłem, dobra, autodiagnoza, to będzie się nazywało autodiagnoza, nie? Mnie tak dojechało w tym śnie, mówię, dobra, dostałem taką odpowiedź, ale we śnie po prostu, nie? Aha. Tak się obudziłem i jak nigdy nie miałem, że po prostu to się musi tak nazywać, nie? Miałeś coś takiego kiedyś, że ci tak przyszło, tak, że ci świat powiedział, że coś musi być w stand-upie?
Nie wiem, może.
Że coś takiego, wiesz, albo ktoś przychodzi i ci mówi coś, masz takie, kurde, dobra, to jest dobry nabit, nie? Także tak, ale proces twórczy...
Ja miałem jedną inną rzecz, dziwną też, ale to nie wiem, czy to można pod to samo. To będzie trochę inna rzecz, ale też bardzo intensywna była ten, że jak miałem z mózgiem te swoje jazdy i miałem po wylewie, to non stop mi się powtarzało jestem, który jestem tu, gdzie jestem. Cały czas mi się w mózgu to powtarzało. To zdanie przez kilka tygodni i ja miałem takie, o co chodzi z tym zdaniem? I do tej pory nie wiem. Po prostu mi się cały czas powtarzało i najgorzej mi się kojarzy to z Wiśniewskim, z tym programem, że tam...
Jestem jaki jestem.
Się tak kojarzy, tak, kurwa, co to jest?
Jezu, jakbyś dostał program w TVN-ie. Jestem ja, który jestem. Ja to nie mówię. Dzień dobry państwu. Ale jak to szło? Jestem, który jestem,
tu, gdzie jestem. I to tyle. I to było takie, bo to było takie osadzające, uspokajające, że jesteś po prostu tutaj. I nic więcej nie miałem robić z tym.
Kumam.
No i ważne, sorry.
No jest coś w tym.
Dziwne to
jest
było.
Jest coś w tym takiego... tak jak się mówi, że tu i teraz, nie?
No coś, na serio, coś takiego to mnie bardzo osadzało.
No, fajne.
No dobra, jak Hiszpania, no. Autodiagnoza, nazwa. Dostałeś przekaz Dostałem z kosmosu.
Przekaz z kosmosu sennego, ale do pisania. Długi czas miałem coś takiego, kurde, że ja z tym pisaniem mam tak, że po prostu biorę rzeczy i gadam o nich na scenie. Nie potrafiłem siąść do komputera, nie? Takie było to po prostu, kurwa, po prostu aż mnie skręcało w kichach, że muszę siadać i po prostu siedzieć i myśleć o tym, co ja mam powiedzieć, stojąc na scenie, nie?
Ty zawsze tego nienawidziłeś. Jak pamiętam, jak żeśmy zawsze pisali, to ty zawsze miałeś takie, że ty nienawidzisz siedzieć i pisać.
Chyba chodzi o ten taki bezruch i ten. No teraz mam coś takiego, że lubię sobie chodzić, nie? Odkryłem, że rodzice mieszkają na działce takiej, mają kawałek działki, więc ja sobie chodzę po tej działce i coś tam, nie wiem, gadam na głos albo sobie nawet myślę po prostu, jak Steve Jobs zawsze na spacery brał ludzi, żeby ich zwolnić.
Zwolniłeś się?
Nie, śmieję się, że on tak właśnie myślał, że jak czytałem tą jego biografię, to że on zabierał ludzi na spacer i rozmawiał o jakichś trudnych sprawach, bądź nietrudnych, po prostu w czasie spaceru. Jak ruszasz tymi nogami, to może mózg jest bardziej dotleniony, nie wiem jak to działa, nie?
No kiedyś podobno pisarze bardzo dużo spacerowali, że to jest bardzo dobra metoda na właśnie takie, wiesz, burzowanie samemu ze sobą.
No. I ostatnio właśnie obejrzałem, super jest filmik, u Joe Rogana był Louis C.K. Mhm. Bo ja trochę się czułem źle z tym, szczerze ci powiem, że kurde, widzę ten Abelard, tak pisze, on tak, no, nawet na wakacjach pisze, na tym komputerze siada, wiesz, bo on siedzi i klepie, on zawsze z laptopem, jak zawsze gdzieś jechaliśmy w trasy Abelard, bo to on zawsze siedział w lapku i pisał, tak samo Fiedor, ty nie wiem, czy ty piszesz w laptopie? Czy
nie,
ty
tylko na zeszytach.
W zeszytach, nie?
Tak.
Ty bardziej tak Seinfeldowsko jedziesz.
Nie, bo ja komputer mnie rozprasza, dlatego.
No właśnie, nie? No. I ja miałem takie, Boże, czy ja coś źle robię po prostu, że powinienem coś jeszcze pisać, nie? I obejrzałem ten taki podcast, 7-minutowy fragment jest u Joe Rogana, jak Louis C.K. mówi o tym, że on nigdy nie pisał. Ja miałem takie, o Boże, nie? Czyli, że są ludzie, którzy też, że to, okej, ja nie porównuję się do Louisa C.K., jeśli chodzi o poziom i tak dalej, ale o sposób.
Rozumiem.
No. Można to rozwinąć. Natomiast jednak i tak staram się, bo czasami mam tak, że nagram sobie tylko audio. Tak jak teraz mam z tym I Love You Tour, to mam także nagrane audio, tam zrobiłem z 30 minut i jest zajebiste, ale wiesz, część z nich było mówione pierwszy raz, takiej świeżości, to wyszło wyrąbiście. Ja to teraz jednak będę chciał spisać, tak przejść taką orkę, wiesz, że jedno zdanie, poszedłem do apteki.
Ale to pomaga, to bardzo pomaga.
Tak, pomaga, bo zauważyłem przy szklance do połowy, że jak tam mam po prostu coś sobie napiszę, to potem widzę, że tu jest jakiś tak, jakaś puenta dodatkowo dojdzie, nie?
Dokładnie, no.
I to taka praca, którą chyba trzeba zrobić, ale i tak potem muszę wyjść na... Nie będę tego uczył się na pamięć, nie? Bo jak się nauczę na pamięć, to mam coś takiego, że od razu mam stresa, że coś popierdzielę. Aha. Że bardziej chodzi mi o to, żeby jakby powiedzieć ludziom, co ja myślę na ten temat, albo wytłumaczyć im to, nawet ten żart wytłumaczyć czasami na open micu, wiesz, o co mi chodzi i z tego się zradza czasami coś fajnego, nie? Więc tak, ja, wszystkie metody, ale powiem ci, że takim game changerem było...
Podciąganie się, rozumiem.
Nie, game changerem było dla mnie hipnoza.
Co?
Tak, zrobiłem sobie... Nie, bo ja czułem...
Jeszcze raz.
Ja czułem, że coś mi przeszkadza, że jest element prokrastynacji.
Kiedyś mówiłem, nie zauważy się, Karol mocno w czarownictwie siedzi, więc jakby, żebyście wiedzieli ten, dobra. hipnozę, serio, poszedłem w hipnozę?
Tak, miałem robioną hipnozę, z gościem takim się spotkałem, online nawet można to zrobić. Tak, nazywa się Paweł Pawlak, bardzo go pozdrawiam, to jest taki wiking na YouTubie, kojarzysz go?
Nie, absolutnie no
to
nie.
On ma saga Inner War Saga się nazywa jego strona i on jest gościem, który bardzo dobrze obczaja podświadomość i hipnozę i tak dalej, jest mega gościem.
Super.
Bardzo go polecam i ja się do niego zgłosiłem, bo powiedziałem, słuchaj Paweł, jest taka opcja, że po prostu ja czuję, że coś mi tam... Ta prokrastynacja, że się nie bierze tak, że po prostu jestem leniwy.
No.
I tak on właśnie tak, to z reklamy było, nie? Ale mega go polecam, więc jakby, kurde, dzwońcie do niego, piszcie, bo jest zajebisty.
Myślisz, że zostałeś zahipnotyzowany, żeby to mówić?
Tak, na koniec, ja pamiętam nawet ten moment. Nie, ja po prostu, jak wiem, że ktoś jest świetny, to mogę polecić nie tylko tych hipnotyzerów. Ale on mi bardzo pomógł, bo po prostu dotarliśmy w hipnozie do źródła prokrastynacji, nie?
Jakie jest twoje źródło prokrastynacji? Możesz powiedzieć?
To jest kwestia z dzieciństwa. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale chodzi o to, że w dzieciństwie czasami coś się wydarzy albo działa jakiś taki program w rodzinie. Nawet może być jeszcze, nie wiem, bo babcia taka była na przykład.
No rozumiem, że z pokolenia się przenosi. No.
Że jakieś wydarzenie było i my do tego dochodzimy w hipnozie. Chodzi o to, że jak jesteś w hipnozie, to wszystkie takie schodzą ci... Wszystko to, co broni do dojścia do podświadomości, opada, nie? Bo przechodzisz przez tego strażnika. Wtedy możesz sobie popatrzeć, pobadać się, co tak naprawdę siedzi za jakimiś twoimi zachowaniami, nie?
A ty byłeś świadomy w trakcie tej hipnozy?
Tak, cały czas.
To jak to działa?
To nie jest tak, że to żyje. To nie jest tak.
No, ale no,
nie.
A skąd wiesz, jesteś w stanie to skontrolować?
Tak, ja pamiętam wszystko. To nie jest tak, że on coś zrobił beze mnie. To po prostu jest tak, że on... Ja też siedzę, ja nawet umiem sam się wprowadzić teraz w stan hipnozy, bo taki też kurs sobie zrobiłem, autohipnozy, nie?
Okej.
Okay. I on na przykład mówi, że możesz sobie wkładać pewne cechy, no nie? I czasami próbowałem przed występami, na przykład robiłem sobie tak, że wchodziłem w autohipnozę i sobie robiłem, okej, chcę mieć, wiesz, podawanie żartów jak Louis C.K. I sobie wchodziłem i po prostu potem oglądałem nagranie, czy coś to zmieniło, nie?
No.
I niekoniecznie za pierwszym razem podawałem jak Louis C.K., ale na przykład weszła większa pewność siebie na scenie, nie? Albo możesz tym żonglować, możesz, bo... dobra, nie chcę w tą autohipnozę za bardzo iść tak za mocno.
Chcesz pewnie zmienić tytuł programu.
To jest... Autohipnoza,
absolutnie.
Nie, natomiast co się wydarzyło...
To jest strasznie ciekawe, czekaj.
Że doszliśmy do źródła, bo to jest tak, że on cię prowadzi. Jeżeli podajesz takie w hipnozie komendy podświadomości, to ona cię po prostu prowadzi od drzwi do drzwi, nie? Jakby tak masz takie... Ja miałem tak, że miałem zamknięte oczy na czas hipnozy i po prostu widziałem obrazek. Przychodziły do mnie jakieś wspomnienia i na przykład jak on był okej, na przykład teraz pójdziemy... masz to zachowanie, czujesz to uczucie pewne w ciele, to teraz odeślemy, niech cię podświadomość odeśle do wydarzenia, które to zainicjowało, stworzyło, nie?
Okay.
I normalnie po paru sekundach ja zobaczyłem obrazek z dzieciństwa, tak jakby na zamkniętych oczach i miałem takie okej. I widziałem siebie z trzeciej osoby, jak jakaś sytuacja się wydarza. Jeżeli ty już zrozumiesz to z perspektywy obserwatora,
no,
to potrafisz to jakby odczarować, czyli jakby zmienić tą wizję, bo to jest tylko jakby zapis pamięci gdzieś w mózgu. Możesz go wymazać i wsadzić nowy. Albo wymazać po prostu, żeby go nie było, natomiast coś tam trzeba wsadzić, więc wsadzamy jakąś nową, pozytywną wersję tego obrazu, nie? Czyli co byś chciał zobaczyć. Najczęściej podświadomość czy tam mózg sam ci podrzuca obraz w pozytywną wersję.
Okay.
Ja to zmieniłem na pozytywną wersję. I powiem ci, że ta prokrastynacja mi się praktycznie w tydzień zmniejszyło praktycznie do zera. Prokrastynacja.
Naprawdę? Tak. Co ty gada? I cały, ile to miesięcy już trwa? Albo ile...
Ja to w czerwcu robiłem, wiesz?
W czerwcu. Mamy sierpień. Koniec sierpnia. Sam koniec sierpnia. No i co? I
jest olbrzymia zmiana.
Okay.
Olbrzymia zmiana, naprawdę.
I po dwóch miesiącach nie masz takiej różnicy, że czujesz, że to był tylko efekt takiej nowości
nie,
i tak
nie,
dalej?
Nie. W sensie... To jest bardzo fajna rzecz. No, nie wolno się tego bać, nie? Bo to jest takie trochę czarodziejskie, jak to się nie...
Nie, ja się śmieję, że czarodziejskie, ale ludzie się leczą z uzależnień od nikotyny, od różnych rzeczy, wiesz, jakby za pomocą hipnozy, więc wiesz, hipnoza jest bardzo mocna, więc jestem... Wiesz, tylko, że gościu wygląda jak wiking, to mam takie... Jakby...
Nie, jest wspaniałym gościem, naprawdę jest... no ja z nim tak spędziłem tam prawie 2 godziny na tym seansie.
No i to był online, tak?
Online, tak. Online, to się spokojnie może odbyć online i nawet tak go teraz reklamuję, to z całym sercem go polecam, bo on jest bardzo empatyczny i taki, on jest z tobą w procesie, tam się pojawiają różne emocje, wiesz, jakieś przeżywasz coś na przykład.
No.
Więc no, ja na pewno do niego wrócę. Musisz tam jakieś pieniądze mi odpalić za to, bo to kurde, trochę już przeginę, ale
no
nie, ja lubię,
lubię
polecać ludzi, którzy mają, bo ja zawsze to, co on uczy,
no,
o tej ja zawsze to wiedziałem, że ja wiedziałem, że coś mi siedzi w podświadomości, co mi przeszkadza w pewnych rzeczach,
no,
ale nie potrafiłem tego zmienić, wiesz. Wiem, że na przykład pewnie też masz jakieś zachowania, które czujesz, że jakby trochę nie są twoje, ale robisz je tak zawsze.
Tak.
Masz takie, wkurwia cię to, ale nie wiesz, jak to zmienić. Wiesz, że to jest okej, to w podświadomości, może coś tam się z dzieciństwa, wiesz, jak zwykle, nie?
No.
Ale ja lata żyłem z tym i tak miałem, ale co ja mam, jak ja mam to zmienić? Co ja mam teraz? Jak ja mam zmienić coś w podświadomości, nie?
Okej. Okay.
Mam 100 dni medytować, jakby o co chodzi, nie? No. Kończymy, Paweł, i przelewię ci, wyślę numer konta. dowolną kwotę. Jakąś darowiznę poproszę. Na, przeznaczę na dzieci i na mieszkanie, na wykończenie.
Nowej trasy.
Na wykończenie mieszkania. No, także tak, to pisanie. I teraz bardzo fajnie się czuję z pisaniem. Mam wrażenie, że jestem zupełnie innym człowiekiem teraz, w takim sensie, że nawet po tej autodiagnozie. Nie wiem, czy ty tak masz, ale z każdym programem ja mam wrażenie, że jestem innym człowiekiem. Tak jakby
no,
coś
tak.
takiego, że jak oglądam ten program tak po dwóch miesiącach, takie teraz bym to zrobił miliard razy lepiej, nie? No i mam taki skok duży zaliczyłem, myślę, przez te dwa lata, takie właśnie grzebanie trochę w samym sobie ze samym sobą. Ale... I jestem podjarany na tą trasę teraz z Moniką, co mamy, nie?
To ja do tego jeszcze dojdę, no. Bo to jest super projekt i mi się bardzo podoba i widziałem testy, fragmenty testów, ale czekaj chwilę, bo ty powiedziałeś tam, że pisanie i że chodzenie i tak dalej, czyli w jaki sposób teraz ty piszesz? Jak piszesz teraz materiał?
Teraz mam tak właśnie, że robimy o małżeństwie głównie,
to jest super,
więc,
w ogóle
więc,
pomysłem.
Więc mam bardzo... my jesteśmy z Moniką 24/7 ze sobą praktycznie, więc to trochę może nawet utrudnia, bo już nie wiesz, co jest takim queerkiem, a co jest takim normalcem, ale po prostu obserwacja sytuacji, nie? Coś się zadarzy, wydarzy, co ty wiesz, jaki mechanizm był tej sytuacji, czy to się nadaje do stand-upu, nie? Albo gdzie ona mnie denerwuje. Najpierw szukam takich rzeczy i szukam tego uczucia, nie? Właśnie wkurwiamy, jak Monika to robi, nie? I to jest to uczucie, to jest pierwszy impuls. I drugi jest taki, ale dlaczego ona mnie wkurwia? Czyli co? Że zawsze się pakuje tam, nie wiem, na wyjazd, teraz jedziemy na Mazury na dwa dni, ona bierze walizkę. Okej, taki wiesz, no oklepany, no. Ale z dzisiaj, więc tak mówię ten. I czy to mnie wkurza, czy to się nadaje na stand-up, czy to się nadaje na przerobienie tego na śmieszny bit, nie? I po prostu biorę coś, co mi się nawet wydaje, że może być śmieszne i wychodzę bez pisania w ogóle i mówię tak, jak to czuję.
Nie? Czyli z emocji wychodzisz i gadasz na scenie. Nie masz nic zapisanego, nie masz
na
nic
razie
przygotowanego.
Na razie nic nie mam na scenie, nie mam zapisanego. Ale potem to nagrywam i odsłuchuję. No i potem, no teraz dopiero jestem na tym etapie, że mam dużo nagrań, muszę to odsłuchać i mamy teraz w środę właśnie testy pierwsze, więc będę musiał te z 40 minut już ukulać z tego, co tam wszystko mam, nie?
Okej. Ale to jest fajny pomysł na ten projekt, bo brzmi to jakby jak typowa rzecz tam, o małżeństwie będą gadać, ale nie. Wy robicie to w tak fajny sposób, że to nie są takie oklepane rzeczy o małżeństwie, tylko że właśnie jak wy jako ludzie się różnicie w takich małych rzeczach. I podoba mi się, że wychodziła, przynajmniej jak ja widziałem, na początku Monika i opowiadała o tobie, a potem wychodził Karol i opowiadał o Monice. Albo na odwrót, nie? I super, jak ludzie nagle zaczęli kumać, że wy jesteście razem i nagle, że to, o czym mówiła Monika, ty się od tego odbijasz, potem wiesz, ona się odbija od tego.
To jest
bardzo takie... dobrze się zapowiadająca rzecz.
No, to jest takie triki trochę, bo na początku mówiłem Moni, że może to nie jest dobrze, żebyśmy od razu się, wiesz, pucowali, że jesteśmy małżeństwem. No. Tylko właśnie spróbujmy te żarty po prostu same w sobie. Bo to też chodzi trochę o to, żeby to były jakościowe żarty, a nie, że wiesz jak to jest, jak zrobisz, że Karol to mój mąż, a Monika to moja żona, to od razu jest beka
z samej sytuacji.
No. Więc te żarty mogą się prześlizgnąć na śmiechach w stylu, he, to jest małżeństwo, ale fajnie, nie? I ty tak naprawdę nie przetestowałeś tych żartów.
A to bardzo mądrze.
Więc dopiero na tych takich testach, gdzie będziemy oboje, zrobimy wokół tego, ale tak to raczej staraliśmy się i tak to wychodziło, bo ktoś tam, wiesz, powiedział po prostu z automatu, ktoś tam coś tam, no. Ale
jak się na testach ludzie kapują po prostu, że jesteście razem.
Tak, tym bardziej, że chodzimy na wszystkie open mic'i teraz. No, Monika też, muszę ją mega pochwalić, bo ona nie występuje długo, a tak bardzo szybko, no razem siedzimy też, przebijamy się, mam z kim burzować, ona ma z kim burzować i wiesz, i ten materiał dosyć szybko powstaje i jak coś jest słabe, to odpada, jak coś jest fajniejsze, to zostaje, ale ona naprawdę ma... fajnie to kuma i szybko to łapie, nie? Bo jednak ona nie występuje, wiesz, ileś tam lat, tylko... No...
Ze stand-upem, w sensie ona jest
tak,
aktorką.
Tak, no tak, na scenie tak bywała. Jest
wokalistką, więc tak. Ma dużo zaplecza scenicznego, ale improwizowała, ale...
Stand-up to inna para kaloszy, tak, nie? Wszystko jest inno, i aktorstwo, i impro nawet jest inną parą kaloszy, i ten stand-up, nie?
Tak, to prawda. No ale dobra, czyli co, ale wracając do twojego pisania, do clue takiego... Bo ja pamiętam, jak ty zawsze właśnie próbowałeś dużo pisać, w sensie takim, że się spotykaliśmy się na burze i tak dalej, i ty zawsze mówisz, że ty nie możesz pisać, że ten... Ty byłeś genialny w improwizacji, że wiesz, wychodziłeś i improwizowałeś, chociaż miałeś też swoje, żeśmy Karola cisnęli od lat...
teleport do piramidy, tak?
Nie, nie o to mi chodzi. Nie. To w impro, to walisz tam. Ale mi chodzi o to, że ty wychodziłeś zawsze i Karol miał taką cechę od początku stand-upu. Jezu, już z 10 lat. I wychodził i zaczynał improwizować. Tak. Jechał w ziemię występ. I potem wracał do materiału i było dobrze.
Zapomniałeś powiedzieć, że wcześniej było super, że były jakieś tam występy, o komicy rozwalali, potem ja wchodziłem, była energia wysoko, ja zajeżdżałem widownię i start. No, ja myślę, że trenowałem. To był taki trener, wiesz. David Goggins stand-upu.
Wszyscy Karol, przychodziliśmy i mówiliśmy, Karol, przestań improwizować w pierwszych 5 zdaniach. Powiedz, że 2-3 zdania żartów, które masz, a dopiero potem zacznij improwizować.
Nie.
I w ziemię.
To są moje kredki.
I za każdym razem w ziemię ładował. Ten, no nie za każdym razem, bo czasami się genialne impro wychodziło.
Czasami wychodziło fajne. No.
Ale często i ten. I ty zrezygnowałeś z tego, czy nadal jakby zaczynasz od impro?
Znaczy taki Różnie. Różnie.
Czyli
takie występy biletowane tak jakby normalną ceną, to chyba raczej nie. Raczej tak się nie zapuszczam w ciemny las. Ale no jakoś tam przy przywitaniu coś tam się pogada chwilę, ale nie tak, żebym jakoś zrobił nagle, że wiesz, te marchewki to niezłe są, co?
Nie, bo ty zawsze coś aktualnego o sali, o ludziach, o chwili, o tym dniu, coś zawsze mówiłeś.
No, czasami tak, no ale no wiem, ale to jest to bardziej o wiele pod kontrolą niż w czasach, kiedy resort komedii jeszcze miał ściany we wzorki. Tak,
no tak, ale to było, ja zawsze się zastanawiałem, że takie, ja miałem dwie myśli. Jedno, co on robi, czemu, a druga moja myśl zawsze była taka... Kurde, ale jak on się tego nauczy i to zrobi,
to
będzie miażdżyło
ludzi. To jest taka zajebista rzecz. Ja teraz już się nauczyłem nie oceniać stand-upów słabych.
No.
Wiesz, bo to jest wchodzi takie, nie? Kurde, co to jest,
to
nie? Bo ja widzę też, jak chodzę teraz na open mic'i często, osoby się zaczynają powtarzać. Już znam z twarzy te osoby.
Tak.
I ja widzę, że jak one robiły pół roku temu jakieś gówno, jakieś badziewie,
to za...
a po pół roku masz takie, kurwa, nowy nurt. Jakby, tak. Naprawdę tak jest, nie? Tak samo, nie wiem, z Pauli Potocki kiedyś tak, wiesz, ona stoi taka powolna, gada, a teraz jakby to jest jej trademark, nie?
I zrobiła coś
wspaniałego z tego, ale początki miała trudne, bo kurde, ten lata skacze po tej scenie, tamto jakieś fikołki robi, a ta stoi nieruchomo, wolno gada, wiesz, a teraz ludzie ją pokochali za to, nie?
I to jest
jakby zupełnie, więc ten początek... Lepiej nie oceniać, bo możesz się nadziać, nie? W sensie, że za pół roku spotkasz tego gościa i nagle masz, kurwa, dobry jest, nie?
No dokładnie. Ja widziałem ostatnio, prowadził open mic'a jeden typ. Ja nawet nie będę mówił kto, bo nie chcę tam zdradzać, żeby on sobie dalej pracował. Ale miałem takie, za kilka lat to będzie dobra miazda. On jeszcze szuka i widzę, że szuka.
Chyba wiem, o kim mówisz.
Karol Kobiecki.
Nie. Ale mam podobnego gościa, o którym tak myślę.
Tak? Że...
Ale to po nagraniu.
Po nagraniu sobie pogadałem.
Ale my sobie pogadałem po nagraniu.
No więc widać taki, że łatwo ocenić taki, dobra, teraz to syf, ale, ale widać potencjał w niektórych. Jeżeli tylko będzie praca w tym zostawała i to będzie kilka lat, to będzie bardzo dobre. I będzie zupełnie inne niż do tej pory są rzeczy na scenie, więc to jest też fajna rzecz. Więc dlatego ja zawsze patrzyłem na to twoją improwizację z jednej strony tak, nie, a z drugiej miałem takie, kurde, jak on się tego nauczy, to ty będziesz miażdżą, bo ja wiesz, my z Karolem byliśmy wiele lat w grupie impro i ty potrafiłeś na impro zrobić takie rzeczy, że to po prostu miażdżyło publiczność.
Tak.
Był kompletna rozwałka i więc ja wiedziałem, że tam gdzieś ta kopalnia jest, tylko ty jeszcze musisz ją znaleźć. I wszyscy nie byliśmy przekonani, że pierwsze sekundy występu to była najlepsza rzecz, jaką to trzeba robić, ale...
Czy też myślałem, że... Bo kiedyś gadaliśmy o tym i myślałem, że to będzie tak, że ja się tego nie nauczę. I wiesz co, ja będę wychodził, wiesz, za 20 lat bym wychodził, ej, kurwa, te Biedronki, no. I ludzie tak, a wszyscy tak, zaraz będzie okej, okay, zaraz będzie dobrze.
Poczekajcie 2 minuty.
Ja skończę, nie. Dawaj program! Że wiesz, to byłby trademark, że się tego nie nauczyłem, ale ludzie to kochają. Ale będzie pierdolił teraz. Ale dajcie mu.
Bo ty się jarałeś takim brytolem, takim rozczochranym, co on chodził i
wiesz co? Czy jarałem, to nie wiem.
Jarałeś się na Maxa.
Chodzisz z długimi włosami?
Tak, z długimi włosami.
Ross Noble.
Ross Noble,
ale
tak,
wiesz co, ja szczerze ci powiem, byłem na jego występie w Londynie, na takim chyba ponad 2 godziny to trwało, jak on improwizował.
Wszystko.
No. Nie, oprócz, wiesz co, moim zdaniem miał jeden beat, ponieważ miał taki poważny callback na końcu.
Aha.
I ten ostatni beat brzmiał jakby był taki, wiesz, wyinżynieriowany. Jest takie słowo.
Jest
od inżynier. Engineered właśnie bardziej.
No, wyinżynierowany. No.
Wyinżynierowany. I to był callback i była taki, jakby taka struktura, jakoś nie brzmiało to jak totalne impro. Natomiast, i to było fajne, ale... nie było aż tak turbo śmieszne przez cały czas, nie? Aha, w sensie miał tam takich turbo fanów, co praktycznie cały występ stali i klaskali, ale to nie zawsze było genialne. Okay, więc rozumiem. Jakby dwie godziny tego, to nie było tak, że się super bawiłem przez dwie godziny, moim zdaniem trochę za długo to było też, ale były momenty takie, no, wyjebane w kosmos. Ale to nie jest taki, że ja się na nim wzoruję, bo jednak myślę, że...
Okres takiej fascynacji tym typem, mocnej.
Ja mam coś takiego, wiesz, że ja teraz po tym programie zauważyłem, że ja potrzebuję nagrać program gdzieś tak w okolicach 30 występu.
Tak szybko?
No, bo ja potrzebuję mieć taki... Znaczy wiadomo, że coś tam jeszcze dochodzi.
Po dwóch miesiącach?
Nie wiem po ilu miesiącach. Chodzi mi o to, że tak z 10-15 występów to jest takie układanie jeszcze.
No.
I chodzi mi o to, że ja sobie to nagram. Nie wiem, czy wrzucę, ale żeby to, wiesz, bo jednak taka świeżość jest jeszcze. Teraz no jest, jak mówię żarty te nowe, mam takie, jak ja się fajnie bawię w tym, nie?
No.
A przychodzi 40 występ, masz takie, ej, że coś, jakiś mieć taki klucz do siebie, żeby się aktywować trochę, żebyś ty się też ciągle dobrze w tym bawił, nie?
Okay.
I dlatego chcę nagrać, bo po prostu... żeby to było świeższe, żebym ja to bardziej tak świeżej podawał. I na pewno nagram, pewnie też później, ale jedno nagranie chcę zrobić takie właśnie w okolicach 30 grania. Nie wiem, z kimś też gadałem właśnie, że on też tak planuje, że ten program potem, okej, on ewoluuje i tak dalej, ale przy 30 już powinieneś mniej więcej wiedzieć, dokąd to zmierza, nie? To jest jednak dużo grań.
To ciekawe, ja zupełnie
dzień. Jak ty masz?
Ja bym bardziej powiedział, że około 200 grania.
Tak?
No. No bo to stary, to sam powiedziałeś, półtora roku to grałeś. Półtora roku, jeżeli zagrasz 15...
Ja nie grałem tyle występów, ja sobie sam ogarniałem, ja nie grałem tyle występów, nie.
No dobra, no ale 15 gram miesięcznie, nie grasz z tymi...
No bywały takie miesiące, ale nie tak, że miałem miesiąc w miesiąc, nie?
No to dobra, no to ja też, bo ja grałem czasami po 20 grań w miesiącu i wiesz, i jeżeli byś 10 miesięcy, to jest 150 grań.
No i wiesz, jak ty się czułeś, jak miałeś 150 granie, w sensie...
No, że dopiero zaczynam kumać, że tak jakby że zaczynam rytm cały łapać, wiedzieć co, jak możesz ułożone być i tak dalej.
Okay.
Ja wiem, o co ci chodzi z tą świeżością, bo ja pamiętam, jak zaczynałem z tą trasą, to byłem zaskoczony, że to tak dobrze już działa i wiesz, i ludzie się super bawili, ale miałem takie wrażenie, kurde, to jeszcze nie jest to. I gdzieś cały czas grzebałem w tym chociaż ja mam też tendencję do przegrzebania, za bardzo przekombinowania.
No, ale to nigdy program nie jest skończony, tak?
No, dokładnie. Nigdy. Dokładnie. No, trzeba sobie dać datę w nagrania i potem dziękuję bardzo.
Tak, ja ten program nagrywałem kilka razy. Teraz pierwszy raz go nagrałem. Strasznie to było po prostu, bo,
tak?
bo miałem ustawione nagranie i tak dalej wszystko i po prostu rozchorowałem się, nie? W sensie, nie wiem, no tego dnia czułem się jak gówno, nie? Po prostu.
No podświadomość twoja, wiesz, nie była zahipnotyzowana.
Nie byłem zahipnotyzowany, ale tak, pobykujmy z tego. Nie, w sensie po prostu czułem się źle, głos miałem taki, mówiłem jakoś tak, i nie, to było od razu do kosza. Potem nagrałem drugi raz i tam skopsałem puentę ostatnio. Znaczy nie skopsałem. Skumałem, że inną puentę chcę na koniec, nie?
O!
Tak, skumałem, że inną puentę chcę, że inaczej chcę skończyć, to jest słabsze. Więc tak. I to była chyba trzecia nagrywka w tym w Legionowie tam.
A to jest Legionowa, tak?
Tak. No.
Dobra, a właśnie, no to w sumie przechodzimy do bitu. Karol Kopiec.
Bity!
O jakim bicie będziemy gadać? Zanim przejdziemy do nagrania ostatecznego, nie?
Które... Tak, znaczy to jest, mój ulubiony bit, dlatego że on jest właśnie, on jest z netu, w sensie nie, że z memów, tylko ja o szambie, nie?
No.
I chodzi o to, że coś mną tchnęło, żeby wpisać, kto stworzył szambo, nie? W sensie, kto wymyślił szambo.
Bo ty miałeś szambo w swoim domu.
W Białołęce. Przez 7 lat mieszkałem w domu z szambem, co jest niefajne, jak jest lockdown szczególnie. I wszyscy są na chacie, to naprawdę. Jak ci placki pływają po parkingu, to nie jest super.
Nie, no serio.
W każdym razie zacząłem grzebać w necie tam, kto wymyślił szambo. Jakoś tak, wiesz, taki był dzień, że tak się sam się jakby to napisał się pomysł, że szambo stworzył Francuz Szambo, nie?
Nie.
No tak.
Na serio?
Tak, szambo wymyślił szambo. I potem, właśnie, wiesz, ja to strasznie lubię, bo ja nawet tutaj nic nie wymyśliłem, po prostu mówię fakty.
Mhm.
I potem zacząłem, nie wiem, coś znowu mnie tchnęło, coś dalej szukam, nie? I Wincent Prysznic... Czech,
wymyślił prysznic. Tak,
i w tym momencie mój mózg miał takie, już jakiś taki pattern się znalazł, wiesz, i on takie, dobra, szukamy dalej. Zacząłem szukać wszystkich rzeczy z łazienki, czy to ktoś wymyślił, no, nie?
Józef Kran wymyślił.
Nie, dobra, nie. Śmiałem się, że basen jeszcze mógł być. Ale basen nie w łazience, dobra. W każdym razie znalazłem jeszcze Roya Jacuzzi.
Roy Jacuzzi?
Amerykanin włoskiego pochodzenia.
Nie, co ty pierdolisz? No to są...
I dlatego to jest... Ja kocham ten beat. Po prostu. Ja go po prostu zawsze na filmówkach go mówię. Bo jest tylko dla siebie, tak? Kocham ten beat, nie? Tak, Roy Jacuzzi wymyślił Jacuzzi. I okej, po prostu coś z tym zrobię, nie? Mhm. I potem mi przyszło na koniec tego dnia, mi przyszło mi, kurde, Joanna Brodzik, nie? Pomyślałem, że... No, i ona jest puentą, nie? Że tam mówię, że oni mają już tyle siana, że nie muszą pracować. To by tłumaczyło, czemu Joanna Brodzik już w telewizji nie występuje, nie? Że ma tyle siana, nie?
Okej.
Okay. No. I to jest taki...
Przepraszam, skończ myśl.
Nie, to jest jakby skończona myśl. To jest puenta. I on na początku był takim właśnie... Mam takie nagranie właśnie chyba z pierwszego występu, gdzie to mówiłem. Bo nie wiem, czy mówiłem to na open micu, bo nie było czasu, bo po prostu był... czas skompresowany, wiesz, masz tam i nagle coś wymyślasz i mówisz, no spróbuję to od razu na występie. Gdzie tak po prostu sobie ten. I potem z czasem, a w finalnej wersji jest tak, że ja robiłem support przed Grześkiem Dolniakiem raz i kończyłem tym żartem i on coś tam na scenie dopowiedział do tego żartu, nie? A propos Jacuzzi, nie? Jak to powstało. Ja mówię, ty, zajebiste, czy mogę to? Mówię, no jasne, bierz, nie? Żeby sobie pasowało mi do układanki, nie? I finalnie jeszcze ta wersja, co trochę zmodernizowana, to co Grzesiek zaimprowizował, to mi to oddał. I to tak jakby jest takie, nie wiem, tam 2 minuty, czy tam 2,5, nie wiem.
Okej, okay, i to będziemy oglądać z tego pierwszego występu.
Tak, więc mam ten pierwszy występ.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że to jest twój drugi beat w karierze o Joannie Brodzik.
Tak, kiedyś
miałeś o domu nad rozlewiskiem. Tak, Joanna Brodzik też się tam pojawia. Czyli coś masz do Joanny Brodzik, coś się dzieje.
Nic więcej nie będę mówił, słuchajcie.
Dobra, coś co oglądamy, to jest Sterta Scen.
Tak, już nie ma tego klubu, bo oni ten budynek wyburzyli
teraz.
Tam, gdzie była taka restauracja Bombay Masala na dole.
Tak.
I obok taki hotel z taką windą na zewnątrz, nie? Tak.
No. Dobra. Co, start? Czekaj, no. Coś tam zrobię, żeby było słychać.
Nie wiem, czy wiecie, ale Szambo. Szambo pochodzi od francuskiego nazwiska wynalazcy, Szamba. Prawda? Szambo. Jesteś Szambo, ewidentnie. Wynalazł Szambo. To jest bieg okoliczności, nie? Ale potem zacząłem szukać tego gmeraż tam. I uwaga, Prysznic to też jest od nazwiska wynalazcy Prysznica. Naprawdę. Wincent Prysznic, Czech, wynalazł Prysznic. I teraz mam zryję beret na dłębnie. Kojarzycie Jacuzzi? Jacuzzi, kurde, pochodzi od nazwiska wynalazcy. Nie ryję to beretu. Naprawdę, Amerykanin włoskiego pochodzenia, jakiś tam Jacuzzi wynalazł
Roy.
Takie, kurde. Czyli tak, wszystkie jakby rzeczy w łazience pochodzą od nazwisk wynalazców. To oni muszą być pyte bogaci. Na jakichś takich agitatiemach lecą, nie? I to by tłumaczyło, czemu Joasia Brodzik już nie występuje w telewizji.
No i to jest koniec bitu.
Ładnie.
To jest taki bardzo pierwsza wersja. Najlepsze jest to, że przypomniałem się, dlaczego drugą nagrywkę wywaliłem też, bo ja w pewnym momencie zacząłem mylić imię Prysznica. Zacząłem zamiast mówić Vincent, jak on się nazywa, mówić Józef z jakiegoś... I mówię, jakoś mi bardziej leżało, nie? Józef Prysznic niż Vincent Prysznic. Tak, ale to był Vincent Prysznic. Tutaj akurat dobrze powiedziałem, bo pewnie dzień wcześniej grzebałem w Wikipedii, nie?
Okej. Okay. Ale zauważyłem jedną rzecz fajną, taką, że tutaj... czekaj, ile to się zaczyna? Chyba trochę. Że jak mi powiedziałeś, że tam Vincent Szambo, czy jakoś to nazywa...
Szambo bez imienia, no.
No dobra, pan Szambo wymyślił Szambo. To mnie to rozbawiło, a tutaj powiedziałeś, że jest twórcą Szamba i to już nie gra, bo to samo słowo się powtarza. A potem drugi raz to samo powiedziałeś Szambo, i pojawił się Szambo.
Tak.
I nagle śmiech się pojawił. To jest takie sobie, że wystarczy ten.
Ale wiesz, co chodzi? To jest, ja kocham takie żarty po prostu, kiedy one... Mówisz po prostu prawdziwe rzeczy.
Tak.
Mówisz... Stwierdzasz jakieś prawdy, nie?
Fakt. No,
stwierdzasz jakieś fakty. W ogóle moim zdaniem mistrzynią tego, trochę oprócz CKA, jest Ali Wong ostatnio, trochę oglądałem. Jak ona po prostu przez tą godzinę stwierdza prawdę i masz takie au, ale to jest wszystko, to jest tak autentyczna baba i w tym stand-upie swoim, kurde, zajebista jest. No, mega.
Tak, to ty usłyszę po prostu.
No.
Szambo pochodzi od francuskiego nazwiska wynalazcy, Szambo.
I tutaj nie ma śmiechu, szamba, tak, a potem nie będzie Szambo tak, i będzie beka.
Prawda, Szambo, bez Szambo, ewidentnie, wynalazł Szambo.
Tak. To jest taki...
I bam, i od razu śmiech.
Tak, no.
No dobra, i co? I lecimy z drugim. Powiedz mi, ile jest, bo to jest 15 grudnia, to jest 23 stycznia, czyli jest ponad miesiąc różnicy. Czekaj. Nie teatr, tak?
Nie teatr, no.
Mhm. Coś chcesz powiedzieć, czy co?
Nie pamiętam tego tutaj, co ja tam mówiłem w tym, co ja tam zmieniłem. Muszę posłuchać.
Muszę posłuchać, dobra. No.
Jeszcze a propos Szamba wam powiem.
A, bo to jest w ogóle chyba ze trzeci występ. Trzeci, czwarty.
Aha, okej. Okay.
Więc, bo ja potem miałem przerwę gdzieś do połowy stycznia. I tak, więc nie wiem, czy to będzie jakaś duża różnica, ale zobacz.
To z Rio Beret. Szambo to jest z francuskiego od nazwiska wynalazcy Szamba.
No i znowu. Nie zmieniłem tego. I znowu jest ten śmiech. I tak też zostanie. No.
Nie są, to tak Rio Beret. Teraz druga akcja. Prysznic. Vincent Prysznic wynalazł prysznic. Czech. Gościu wynalazł prysznic i od jego nazwiska jest prysznic. I teraz idziemy dalej. Spłuczkanie. Jacuzzi.
Więc to myślałem, żeby robić tak, że właśnie, że spłuczka, że wszystko, że, no, że kran, że jakiś Chińczyk, no, że trochę jak Chińczyk brzmi, nie? Jakiś tam...
Kran?
Kran trochę brzmi jak taki, jak koreańsko-chiński.
No nie wiem co.
Trochę w sumie brzmi jak piłkarz z reprezentacji Niemiec, nie? Jorge to nie. Dobra. W każdym razie...
No Bruno Kran.
Zrezygnowałem z tego, żeby tak to rozciągać w tej... No to, żeby było trochę przewidywalne, nie? Coś takim, dobra, jeszcze może wieszak, Jorge Futryna, no nie, w sensie, no już wszystko, może lampa jest w łazience. Nie znasz Jorge Futryny, nie znasz?
Dobra, to
zapiszę sobie, żeby dodać to do... Wkleję tak, wkleję. No dobra.
To też jest od nazwiska w nas. Taki Amerykanin włoskiego pochodzenia, jacuzzi. Wynalazł jacuzzi. Mamy tak, Szambo od nazwiska, prysznic od nazwiska, jacuzzi od nazwiska. I on takie, kurde, jak to Rieberę, czyli że wszystkie osoby, które, znaczy wszystkie rzeczy, które są w kiblu, albo związane z kiblem, pochodzą od nazwiska wynalazcy. To oni muszą być teraz mega bogaci wszyscy, nie? Z takich tam tiemów AGD. I to by tłumaczyło, dlaczego Jasia Brodzik już nie występuje w telewizji.
I tu zmieniłem końcówkę i jest właśnie... Bo w filmach, czy w telewizji i tak dalej. I lepiej było właśnie, że dlatego już Jasia Brodzik nie występuje w telewizji chyba. Tam lepiej to brzmiało.
A nie lepiej byłoby zmienić, że dlatego już w telewizji nie występuje Joanna Brodzik? Żeby słowo Brodzik na końcu się pojawiało?
Wiem, myślałem, czekaj, jak ja to mówiłem. I teraz, jak ja to mówiłem ostatecznie? Wiem, o co ci chodzi, ale rytm byłby moim zdaniem gorszy. Mhm. W sensie, bo ja na końcu mówię, w telewizji nie występuje. To też jest fajny rytm, ale wiem, o co ci chodzi, że w ostatniej chwili się dowiadujesz, ale tutaj bardzo dobrze działało, jak w tym rytmie było.
Okej, rozumiem.
Już wiem, dlaczego Jasia Brodzik w telewizji nie występuje.
Aha.
Nie występuje, wiesz, nie? Mówisz to. Bo nadal nie wiesz, co to Jasia Brodzik, nie?
Aha.
Ona, chodzi o to, że jest bardzo bogata i nie musi już pracować.
Okej,
okay, dobra. A nie tylko, że jest Brodzikiem.
Ja się zastanawiam, czy się już po prostu nie łączysz kropek wcześniej, jak już usłyszysz Joanna Brodzik, bo już mówisz nam wszystkie informacje, ale pytanie, czy to jest mój zboczony umysł tego, że ja już się domyślę, czy normalni widzowie też się domyślą i fajnie
Wydaje
dla nich
mi się,
jest...
że dobrze, że ja im to dopowiedziałem.
Okay.
Bo ja bym powiedział, no to by tłumaczyło Joannę Brodzik, dlaczego Joanna Brodzik.
Nie, w sensie, dlaczego już nie występuje Joanna Brodzik już... A może masz
dlaczego
rację?
W telewizji już nie występuje Joanna Brodzik, jest strasznie długo, żeby ludzie zapomnieli, co ja powiedziałem. A jak już wiem, nie pamiętam dokładnie, jak ja to mówię.
Dlaczego Jasia Brodzik nie występuje w telewizji?
To już teraz wiemy, dlaczego Jasia Brodzik nie występuje w telewizji. Jakoś to tak...
Naturalnie dla ciebie brzmi.
Tak,
okay.
Wypływało ostatecznie najfajniej chyba...
To jest właśnie czeski, bo ja też czasami mam tak, że kurde, trzeba zamienić, żeby niby puenta była na końcu, nie? Że takie są zasady i tak trzeba robić, ale też czasami mi nie pasuje to
nie
do
zawsze.
Zdania i kurde...
Nie zawsze takie.
Chyba też mam taki jeden żart w życiu, że nie mam go na końcu, że ta puenta jest tak, że trzy słowa od końca, bo po prostu... Kurde, no to
na pewno
to
w tych paraprozdokianach, czy jak to się nazywa, tak. Tam, to na pewno tam najlepiej, jak jest im dalej.
Tak, tak.
Ale
tak.
W takich jakby opowieściach takich to... dużo też jest, czy dużym czynnikiem jest melodia po prostu. Mm-hmm. Jak ty to mówisz, bo może inny komik powiedziałby to tak, że Brodzik byłaby na końcu i byłoby super, ale mi to tak najlepiej płynęło i to też ja wiem, że to jest moim obowiązkiem, żeby to płynęło przeze mnie, żeby to musi iść przeze mnie. Mm-hmm. Nie? To jest nasza robota, żeby znaleźć tą...
Swój głos.
Swój głos w swojej przestrzeni, nie? I no bo tego chyba okay. To jest najcenniejsze.
Okej, okay, kumam. Tak sobie to myślę, już... właśnie zasady, czy ten, czy naturalność twoja?
Wiesz co?
Takie wiesz, takie...
Ja myślę, że więcej musi być naturalności i trochę zasad, a nie na odwrót. Mm-hmm. Ale właśnie, to jest moje największe odkrycie. To jest w ogóle te tam półtora roku jeżdżenia, obserwowania siebie w tym programie i co ja dalej chcę robić, że chcę być zupełnie inny niż w tym programie. Już mam takie, że naprawdę... Jakoś ewoluowałem przez to, że tak siedziałem z tą myślą, co ja chcę inaczej robić. Wiesz, co mnie tchnęło i co, jaką mam myśl, że ja chcę wyjść z mentalu. Wiesz, co chodzi? W stand-upie. Z takiej... trochę mój stand-up jest taki... jak to powiedzieć? Nie intelektualny, tylko taki, że w głowie. W sensie, no właśnie, może okay. mentalny. Okay. Ja czuję, że mój stand-up trochę jest za bardzo mentalny. Że ludzie czasami muszą pomyśleć, wiesz,
żeby zrozumieć
muszą ciebie, zrozumieć,
tak?
Wiesz, aha. O to mi chodzi, że wyjść z mentalu, żeby właśnie nie być w głowie, bo okay. ja czuję, że ja trochę jestem czasami za bardzo w głowie i to było moje odkrycie też, że nie chcę być w głowie za bardzo, bo po pierwsze uważam, że nie wszyscy to lubią,
no.
Mi się to zmęczyło, mnie to już znudziło mi się to. I też zamykało mnie w ciele, bycie w mentalu. Mhm. Że zamyka cię to w jakiejś pozycji na scenie. Tutaj mówisz żarty. To są takie struktury, wiesz. A jak oglądam moich takich najlepszych komików, ja chyba tak najbardziej lubię Richarda Priora.
To tam to nie... W życiu bym się nie spodziewał, że to będzie
najbardziej Richarda uwielbiam, Priora. Ja uwielbiam. Wiem, o co ci chodzi. Kiedyś Eddie Izzard był, natomiast Ediego już po prostu znam na wylot i jakby już się nachłonąłem tym, co on emanuje, że tak powiem. Ale Prior jest dla mnie kimś takim, kto właśnie osiągnął coś takiego, że on po prostu był. Mm-hmm. I nawet te teksty jego nie są wybitne. Jakbyś tak napisał to na kartkach. To nie są super teksty, ale on właśnie on miał coś takiego, że on wyszedł z mentalu. Czyli, że nie siedział w głowie. On tam był całym sobą, całą swoją taką... energią, prezencją, ale nie chodzi o wygląd, tylko po prostu o energię swoją był tam cały i był sobą, nie? Mhm. I po prostu no nie wiem, mam wrażenie, że to jest coś, co mnie ciągnie teraz, że chcę to eksplorować, żeby po prostu być jak najbardziej sobą, to muszę wyjść z głowy żeby i wrócić do ciała. O, to brzmi znowu jak terapia, na którą zapraszamy. Terapia
magia
Lowena.
Karola.
Nie, ale wiesz co chodzi.
W ciele.
Że na pewno miałeś taki moment, że albo byłeś za bardzo w głowie, albo
pewnie.
Za mało w ciele.
W emocjach za bardzo, wiesz.
Coś tak, nie? I jak wiesz, jak czujesz się wolny, jak na przykład myślałem, kurde, jak miałem jakiś gorszy występ czy coś, mówię, dlaczego mi to dzisiaj nie poszło, nie? Dlaczego? Bo na przykład właśnie za bardzo miałeś strukturę żartu, żeby jej nie spierdzielić. Musi być, on wchodzi do łazienki, a nie on do łazienki wchodzi. Kurwa, nie dam rady, nie? A jak ja sobie przypomniałem, kiedy ja byłem najśmieszniejszy tak w domu, jak byłem mały, to było to właśnie przy obiedzie. W sensie był rodzinny obiad i Karol się wydurniał po prostu. I tam nie miałem tekstów, nie miałem, po prostu brałem co było i wiesz, wygłupiałem się z tym, nie?
No.
Ja nawet miałem, jak w liceum chodziłem, miałem francuski, to przez 3 lata miałem super francuski, w ogóle miałem ekstra nauczycielkę, nawet umiałem trochę francuski, nie? Nawet trochę umiałem, no parę zdań, ale umiałem, chciałem się uczyć. I przez jeden rok mieliśmy babkę, która zupełnie nie umiała uczyć francuskiego. Po prostu była panią z doskoku i ona no, zamulała strasznie. I ja zabierałem jej 15 minut lekcji. Ona w pewnym momencie... Było tak nudno, że ja po prostu coś tam robiłem, nie?
No.
Wiesz, rysowałem sobie tam w tych książkach, jakieś tam ninja rysowałem w tych książkach, wiesz, gadałem do ludzi. I ona skumała, że nie wygra ze mną, ale nie była tak silną osobą, żeby coś z tym zrobić. A ja nie byłem na tyle jakiś... empatyczny i mądry, żeby coś ze sobą zrobić, więc ona po prostu dobra, Karol, masz te 10 minut i ja jakby zabawiałem całą klasę.
Tak.
W sensie takim, że ona wiedziała, że ja się muszę ten... Ja nie wiem, na jakim etapie ja psychicznym byłem, że ja to w ogóle robiłem,
no.
Ale ona miała tak, dobra, to teraz chwilę, Karol, ten...
Improwizujesz. I tam Karol sobie improwizował.
No, znaczy, to, wiesz, to nie jest tak, że przy każdej lekcji 10 minut, tylko no nie wiem, no nie dwie rozumiem, minuty, trzy, ja się no. powydurniałem, jak się wiesz, jak trochę jak pies, nie? Już dobrze.
Okej.
Okay. I skumałem, że dotarło do mnie, że jak byłeś takim dzieckiem i się bawiłeś, nie? To była zabawa, nie? To było no. właśnie, tam nie było zbyt dużego tego mentalnej sfery, że nie za bardzo kontrolowałeś to, co się wydarzy. W stand-upie to trochę trzeba kontrolować, nie? W sensie masz jakąś taką trzecie oko, które patrzy na ten program i gdzie to i zmierza, ale jednak żeby się puścić w tym, nie? Żeby tą kontrolę trochę puścić.
Rozumiem. Wiesz, co mi się przychodzi do głowy też jeszcze, jak słucham tego, co mówisz, tak jakby, że łącząc kropki zboczenia komediowego absolutnie, to w obu tych sytuacjach ty jesteś szalonym elementem w ustrukturyzowanej przestrzeni. Czyli masz obiad z rodziną, czyli że jemy, jest pierwsze danie, drugie danie, wszyscy siedzimy na swoich miejscach, wiesz, jakby jemy nożem i widelcem. I ty przychodzisz i wiesz, i rozpierdziel, czyli jesteś postawiony jako kontrapunkt do tego. I znowu masz lekcję, struktura, dzieci siedzą w ławkach, uczą, pani mówi o francuskim. I ty wiesz, i tak się zastanawiam, czy te twoje szaleństwo...
Sporo takich rzeczy rozwalałem, pamiętam.
No właśnie, czy twoje szaleństwo nie jest idealne do połączenia z jakąś narzuconą strukturą, którą...
Małżeństwem? Dziękuję bardzo.
Dokładnie, mamy to. No właśnie, więc jakby czy w kontrze do struktury nie jest bardzo, bardzo
no i wiesz co, ja czuję właśnie
elementem.
Z tą trasą, że jak powiedziałeś od razu, pomyślałem o tym właśnie małżeństwie, nie? Że, no. się, że ta trasa, która dosyć spontanicznie wyniknęła, tak naprawdę stworzenie tego, pomysł na to, ale teraz jak sobie o tym myślę, to mam przeczucie, że to będzie moja najlepsza rzecz do tej pory. Tak, że właśnie być może znalazłem taki kontrapunkt trochę, nie? Że jest odniesienie.
Do jakiejś struktury
tak, i jeszcze
ram,
mam
zasad.
Partnerkę w zbrodni, nie? W sensie...
Tak, która może być tą strukturą
tak, może
czasami.
Być też kontrapunktem indywidualnym takim, nie? Bo jest sytuacja kontrapunktem hej, hej, małżeństwo.
Tak.
I drugi kontrapunkt to wiesz, takie planety, nie? Latają. I od tego się można odbijać
właśnie,
i to jest fajna dynamika.
Męska energia, tak. Też te elementy. Bo my z Karolem graliśmy kiedyś też impro we dwóch. Się tak. Nazywało Antyki Karol.
Antyki Karol, hej.
Bardzo oryginalnie. Ale chodziło o to, że ty
nie
bardzo
no, czekaj,
często
ulica
byłeś...
bez nazwy to było.
Ulica bez nazwy też się nazywaliśmy, tak. I było też właśnie bardzo często, że ty byłeś, że ja byłem takim strukturalnym elementem, a ty byłeś tym szalonym elementem. I żeśmy się tam czasami zamieniali, się udawało
tak,
nam to zamieniać.
Tak, tak,
i mi się
tak.
wydaje, że u was też tak może być, że wiesz, raz ty będziesz szalony i Monika mówi, nie możesz się tak zachowywać w sensie w jakiejś opowieści, a potem możecie się zamienić, że na przykład to Monika robi coś absolutnie szalonego, jak jest ten bit. Zresztą nie chcę mówić konkretów, ale powiedzmy, że chodzi o kołdrę. Opowiem tak. Wiesz, o którym chodzi, nie? I wiesz, i tutaj ona jest ewidentnie szalonym elementem. Ona jest absolutnie...
No, wiesz co, myślimy na tym, żeby... Właśnie o tej strukturze myślimy, bo ona ma na przykład rzeczy, którymi chciałaby się odbić ode mnie.
Tak.
A ja mam od niej. Tylko na początku myśleliśmy, żeby ona była pierwsza, że nie, że ja będę pierwszym takim open mic'iem. Przywitam ludzi, zaproszę na Monikę,
no.
Potem Monika, przerwa i ja. Tylko, że wtedy tylko ja się od niej odbijam.
No właśnie, ale zamieńcie się między sobą.
Ale myślimy, żeby zrobić tak, jeszcze taka opcja, że ja, nie czekaj, ja zapowiadam, potem ona, pół programu, ja pół programu, przerwa, ona pół programu, ja pół programu. Wtedy możemy robić taki, wiesz, sieć callbacków.
No dokładnie.
Więc rozważamy to jeszcze właśnie. Nas w ogóle zainspirowała trasa, jest na Netflixie taki, bardzo polecam zobaczyć, Honeymoon Special. No, my to obejrzeliśmy tam takie, Natasza Leggero.
Natasza Leggero, tak.
I oni zrobili właśnie taki Honeymoon Special, gdzie no, tam jest tak zupełnie, tam jest ciekawa struktura, bo jest tak, że ona pół godziny, on pół godziny, a potem przez pół godziny oni roastują parę. Nie wiem, czy to widziałeś.
Nie widziałem.
Oni na końcu roastują, czyli zapraszają na scenę i jadą po nich.
Ja tylko, właśnie chciałem wam powiedzieć, że na końcu powinniście razem wychodzić, na koniec wszystkiego.
Tak, to mamy taki zamiar. Czasami też mamy zamiar psa brać, nie? Bo pies jest na plakacie.
Lino,
Jak się nie zesra, to mówię, no ludzi.
Ale... Mój pies się bał, ja go kilka razy wziąłem na scenę i tak? To było straszne.
Tak,
ale twój pies jest nielękowy.
No, dobra.
Dobra.
W każdym razie myśleliśmy o tym, tylko nie wiem, czy my umiemy tak obrażać ludzi, w sensie taki...
Ale czemu cię obrażać?
No właśnie wiem, bo czy też myślałem o tym, że Stany są trochę inne, że w Stanach jakby ludzie jak będą obrażani jako pary, to jest ten, nie wiem, czy w Polsce to by było takie, dopóki by nie było jakieś wybitnie zrobione, to takie, wiesz, takie na krawędzi to jest, nie? Taki, praca trochę skalę, taka chirurgiczna musiałaby być, żeby to było śmieszne i żeby nikt się nie poczuł obrażony albo coś.
Nie, ja uważam, wiesz co, możecie bardzo prosto zrobić. Możecie wejść na przykład, bo gadacie o swoich dziwactwach. Ty masz dziwactwo, Monika ma dziwactwo i ten. I wychodzisz na koniec na scenę i na przykład pytasz, tutaj mamy parę w pierwszym rzędzie i tam mówisz, proszę pana, najbardziej dziwne dziwactwo, co robi pana żona, wiesz, najprostsze, taki wiesz, i on, bo wiesz, jak powiesz najbardziej dziwne, to nie mogą nie chcieć ci powiedzieć, ale najprostsze dziwactwo, które pana ten, i on ci powie, skarpety suszy na, nie wiem, na kurde kuchence gazowej, i masz takie, co ty gadasz, i zaczynasz o tym
macie
gadać.
Macie kuchenkę gazową?
Macie, wiesz, i po prostu masz tutaj już pole do w ogóle całej eksploracji, zamiast, tak. Nie musisz ich obrażać, to on, tak. A na przykład Monika może powiedzieć, albo ty, że ja też tak robię, to jest normalna rzecz, o co chodzi, pół sali powie to, pół sali, wiesz, i masz stary, a nie musisz.
Ale na pewno na
cisnąć.
Końcu wychodzimy razem, tylko właśnie. Jeszcze nie wiem do końca, ale to jest fajny pomysł, nie? Bo żeby było to, co. Bo ten Moshe Kasher i ta Natasza, oni się obrażają trochę też nawzajem, tak bardziej roastowo się
oni
traktują.
Taki mają klimat, tak, a taki oni macie klimatu.
Tak, no. Więc no, wtedy to ma sens, jeżeli wrócimy do klimatu, który był, nie?
Bo my z Łukaszem na przykład robiliśmy tak, bo on wychodził na początku i poznawał widzów i na końcu ja wychodziłem do niego i mi przedstawiał widzów. On mi mówił, to jest ten widz, to jest taki widz, to jest taki widz i gadaliśmy, o co chodzi z tymi ludźmi. Nie mieliśmy tak, że mieliśmy ich obrazić czy coś. Absolutnie, właśnie wręcz na odwrót. Daliśmy sobie ten cel, że nie będziemy w ogóle obrażać ludzi, że będziemy w sensie nabijać się, oczywiście, tak jakby, że jak z kumplami, ale z siebie się nabijać, z samego siebie, trochę z ludzi, ale nie chcieliśmy, żeby oni czuli dyskomfort, że się z nami dzielą informacjami. I uważam, że to by działało.
No, jest to jakąś opcją.
Jakby u was, tak mi się wydaje.
No.
Wracamy do materiału?
Tak.
Dobra.
Dobra, to z Zielonej Góry.
Bliski KK.
Tak. To Amadeusz nagrywał, po prostu mi wysłał. Tak. Tutaj to jest ze 2 miesiące później. Nie wiem. Później. I zobaczmy. Ja też nie pamiętam.
Dobry wstęp, dobra.
Powiem wam, to jest ciekawostka. Moim zdaniem to jest mój ulubiony moment w występie. Szambo. Kto wymyślił szambo, wiecie? Wiesz, kto wymyślił szambo?
Francuz.
Dokładnie. Francuz. Nie zgadnijcie, jak się nazywa.
Szambo.
Dokładnie. Naprawdę. Francuz szambo wymyślił szambo. Przypadek? Jak to się...
Pamiętaj, że ty wymawiasz już teraz szambo jako szambo,
tak. Grało. Uwaga, teraz druga akcja, która mnie rozwali operet. Prysznic wymyślił Józef Prysznic.
Józef. A, i to był ten występ, gdzie ja powiedziałem Józef zamiast Vincent. W mojej bali to były te same ten. Ale wiesz co, właśnie powiem coś teraz, bo ja na przykład mam tak... że ten ostatni czas był taki, że trzeba było zobaczyć swoje mocne strony i słabe strony, nie? I mi się zdarza czasami pomylić rzeczy, że w sensie mówię coś i na jakimś takim, nie wiem, flow czy jakimś takim zakręceniu, że po prostu mówię coś i w mojej głowie ja mówię to dobrze, a potem oglądam i okazało się, że pomyliłem jedno słowo.
A przykład, tak, to się często zdarza i potem się dziwisz, że ci żart nie wszedł na przykład.
Tak,
podstawowy.
Tak, albo w autodiagnozie mam taki moment na końcu, jak tam mówię o firmówce, że z tyłu jest białe tło i ja mówię... No i tam wchodzę do tej żabki i tam jest taka czarna ściana z takiej kotary. Trochę jak tutaj, nie? To jest totalnie biała ściana. A mi chodziło o rodzaj materiału.
Okej.
Wiesz, co chodzi?
Tak.
Ale w tamtym momencie miałem... mój mózg tak zarejestrował. Karol, to jest białe, nie czarne. Ale już miałem takie... A drugi mózg tak mówi, dobra, już jebać to. I zostało, że ja tego nie skomentowałem. A mi chodziło o tkaninę. Także tak. Przyszło coś takiego, że trzeba zaakceptować swoje, jak to się mówi, masz silne strony i te słabsze strony, nie?
No.
Na przykład moją słabszą stroną jest to, że czasami mylę rzeczy. I gadałem o tym z Moniką, bo Monia ma podobnie. Też, że czasami coś pojebie po prostu w jakimś szale, nie? I tak gadaliśmy, okej, ale czy mamy się za to jebać? No właśnie nie, to jakby, okej, może tego nie zmienię, albo może będę o tym myślał trochę, ale żeby zaakceptować swoje również takie, jakby to powiedzieć, niedoskonałości, które wydają się być pozornie niedoskonałością, ale tak naprawdę może są doskonałością w tej niedoskonałości, nie? Bo też miałem takie trochę, że się bałem się tak, kurwa, znowu coś tam. Ale nie, właśnie trzeba, niektórzy rzeczy się nie da zmienić, no to wtedy trzeba je zaakceptować i to mega jest łatwiej potem być na scenie, bo teraz jak się pomylę, to w dupie po prostu. No trudno, nie? Zanim dojdziemy jeszcze, czekaj, bo chciałem...
Vincent Józef, pomylenie.
Zapomniałem powiedzieć coś przy tym występie ze sterty ze scen, ale to wrócimy, jak to obejrzymy.
Dobra.
Nie ryje wam to beretu? Nie, kurwa. A może jest tak, że ludzie, którzy wymyślali rzeczy jakieś połączone z łazienką, teraz jakby są bardzo bogaci w ogóle, bo w każdym domu to jest, nie? Ten pyryszny szambo nie prawda. Ale w większości, jak widać, przynajmniej w Warszawie, nie w zielonej górze, kurwa. I wiecie, może jest tak, że oni są już tak bogaci, spotykają się, mają takie zjazdy do roku gdzieś pod Paryżem.
A, dobra, i to jest... Mogę zatrzymać?
Czy oczywiście, mogę... absolutnie. No
to, bo to jest taki moment, gdzie właśnie dodałem coś, że zrobiłem odgrywkę, bo nie chciałem tak, żeby było prosto, żeby to było za krótkie, że o, że jest ten prysznic, szambo i jacuzzi i Joanna Brodzik.
Tak.
To zrobiłem taką mini odgrywkę właśnie po to, żeby odciągnąć trochę od puenty, od Brodzik. To właśnie taką odgrywkę, jak oni się spotykają w tych zamkach w Chateau de la Chambeau po prostu, że już po prostu mają tyle siana, że już na pewno mają zamek.
W jakimś Chateau de la Chambeau się spotykają. Bonjour, je suis Monsieur Chambeau, je suis Chambeau. No to był Czech. Józef Prysznic. A kto to jest? C'est jacuzzi.
A i w ten sposób wprowadzam teraz jacuzzi. Nie, że mówię, że był trzeci, to wam zryję, tylko no właśnie, że wprowadzam go w konwersacji w tym zamku po prostu. Żeby jest trochę ciekawiej, wydaje mi się, niż po prostu wymieniać. No.
Bo tak jak wymieniałeś, to było tak już trochę suche się robiło przy tym trzecim. No, taki, już no, ankieta, było zaskoczenie, no dokładnie. Ta. No, a to dużo fajniej.
I uwaga, to mi kompletnie zryło beret. Kurwa, jacuzzi też jest od nazwiska typa, co wymyślił jacuzzi. Włoch amerykańskiego pochodzenia, albo na odwrót.
Amerykanie włoskiego, tak.
Jacuzzi, no takie, kurwa, jak mi to ryje beret. Czyli każda rzecz w łazience jest od nazwiska twórcy. I to by tłumaczyło, czemu Joasia Brodzik już w telewizji nie występuje. Tyle hajsu już nie musi bo...
No i to jest koniec. I teraz... No tak, tutaj doszła już ta odgrywka. Czyli tak jak gadamy o tej gitarze, się troszeczkę powiększył, ale sam koniec tego występu to jest, ja mówię o firmówce tam z 5-6, takie no, trochę dla mnie dłuższy bit na jeden temat tam o firmówce, która się odbyła. I jak ta sterta scen jest, to pierwsze nagranie, co było, co tam pierwsze puszczałeś, to ona się skończyła nie tą firmówką. W sensie tam się kończyło na tym, że ja mówię, jest callback do Jackiego Chana, taki. Callback do Jackiego Chana. Tak się powinien nazywać ten program. I po tym występie występował, tam jeszcze był Fiedor, występował ze mną i jeszcze na open micu był Radek Pawluczuk, był z dziewczyną. No. Open micer, fajny gościu. I po występie podszedłem do niego i mówię tam, że zajrany, że coś tam fajnie weszło, coś nie fajnie weszło. Gadałem taki, byłem rozentuzjazmowany i mówię... I wtedy mi przyszło do głowy ta firmówka. Przypomniałem sobie tą firmówkę w tej Żabce w Poznaniu i mówię, słuchajcie, a kiedyś miałem taką porąbaną firmówkę, nie? Zacząłem im opowiadać. I tak się wkręciłem, opowiadam. I tak się wszyscy na mnie patrzą i mówią... Ja poczułem, że ja muszę to dodać do programu, nie?
Aha.
Że to było dziwne, że tak jak ja, jakbym dokończył występ dla paru znajomych przy stoliku po występie.
Okay. No.
Ale że nie w ogóle o tym nie pomyślałem. Dopiero rozmowa z nimi pokazała mi, taką firmówkę miałem porąbaną, nie? I zacząłem, wiesz, i oni się tak, nawet nie to, że zalewali, ale byli tak mega wkręceni, że zobaczyłem, jak oni na to uważają. No, miałem takie, kurde, to jest... I potem pospinałem to w całość, nie? Ale to ciekawe, wydaje mi się, że w ogóle tego nie planowałem dodawać, nie?
No.
To jest ta firmówka, co kiedyś co ciebie na nią polecałem tam, co była w Poznaniu. Nie wiem, czy cię w końcu zaprosili, bo to nie wiem, co oni zrobią z poleceniem, nie? Ale że była firmówka w takiej piwnicy w Poznaniu w Żabce. Nie byłeś tam w końcu?
Nie.
No to ja tam byłem.
Ale chcesz to powiedzieć, to z programu ten, czy po prostu poprosił ludzi, żeby poszli ten?
Czekaj, patrzę, ile mogę powiedzieć.
No bo i tak dzisiaj wyszedł twój program, więc to nic tak. Nie spoilujesz, tak już jest na YouTube
twój
program.
To prawda, tylko że, no dobra, ale powiem tylko, że była taka firmówka, która się odbyła w Żabce. Wytnij tam. Nie, ale chodzi o to, że tam Lotek był wcześniej.
No.
I z Lotkiem gadałem, zapytałem, pamiętasz tą tak, no pamiętam, kurde, pamiętam, normalnie był w tym samym miejscu. Co ciekawe, mówił, jak opowiadał, mówił, że tam byli były inne osoby, więc są takie, okej, może jest ich więcej. I oni zapytali się na koniec, panie Karol, kogo bym tak polecił ze stand-uperu, bym tak co pół roku się spotykał. Mówię, poleciłem ciebie, nie? I nawet ci mówiłem, ty powiedziałeś, że dzięki i tak dalej. Ale jak nie zadzwonię, to nie, po prostu może ich biznes upadł po prostu.
Żabka upadła.
Bo tacy trochę shady byli, nie?
A, tak? No, tak, tak. Obejrzę, bo ja nie znam tego bitu, choć no. Jestem aż ciekawy. Ten. Ale dobra, wracając do clue.
No.
Gdzie jest nagranie i co się dzieje?
Tak,
co powinniśmy wiedzieć?
Słuchajcie,
powiedzieć... A to było to, co miałeś powiedzieć po tym, a propos tego nagrania w Stercie z tym. A właśnie, a propos a firmówki tak. To miałeś dopowiedzieć, dobra. I co? I to jest finałowa wersja?
Tak. Nie wiem, czy...
Z Legionowa.
26, no chyba tak. No?
Nie, na pewno jest dobrze, no. Bo 56 się miało zacząć. 26-56. Mhm. I ten, i co? Jesteś w Legionowie z Maćkiem Adamczykiem, gracie tak. W poczytalni, to jest w ogóle w bibliotece jest
tak.
Scena.
Tak, super sala, było trochę gorąco. To też taka nauka, żeby nie nagrywać w czerwcu, bo tam jest klima, tylko właśnie ona tak trochę mogła działać, trochę nie mogła działać, trochę tam było, wiesz, kamery stały. No ale dobra, do nagrywki możemy wrócić za chwilę jeszcze. To pójść po prostu.
Dobra, tam w ogóle z Kryszakiem nagrywałem podcast.
Tak? A czemu tam? Bo tam
bo Kryszak, nie mogę powiedzieć, gdzie mieszka, ale po prostu powiedział, że on tutaj nie przyjadę, ja tutaj mieszkam. I mówię, no to możemy się tutaj spotkać. I zadzwoniłem do nich i oni powiedzieli, że spoko. Przyjechał w chodakach, w ogóle wiesz, w luzowaniu.
No on zawsze w chodakach.
No. Jest, kurde, z innej bajki. No nieważne.
Ja uwielbiam go, kurde, zajebisty jest. Dawaj.
I dowiedziałem się, kto wynalazł Szambo. Nie zgadniecie. Szambo wynalazł Francuz Szambo.
Od razu. Bardzo dobrze. Śmiech.
Przypadek, kurde? I to jest pierwsza rzecz. Dalej będzie jeszcze większa jazda. Wincent Prysznic. Nie zgadniecie, co wymyślił.
Ale już teraz widać. Pewność siebie. Pauzy. Już podajesz nazwisko, tak. Wiesz, że będziesz miał śmiech.
Wiem, że Vincent, a nie Józef.
No właśnie. Ale też już samo podajesz nazwisko tak. I nie myślisz. A tak. Prysznic wymyślił tak faktowo, tylko mówisz, Vincent Prysznic, nie zgadniecie, co ten.
Tak.
I już oni się domyślają, ty wiesz, tak. No, tak, stary, tak, to jest tak. Inna jakość.
Tak.
To wymyślił. Wannę. Nie, no wiadomo.
Tak.
No już wiesz, że oni wiedzą, tak, wiesz, tak, ty musisz tak, się... Tak, no, tak.
Vincent Prysznic wynalazł prysznic. Masakra, nie? I tak miałem, w bani mi się połączyły kropki. Mówię takie, kurde, ale jazda. Ty, a może wszystkie rzeczy, które są z łazienki, pochodzą od nazwisk ich twórców.
A, i zmieniłem wynalazców na twórców, bo mi się lepiej to mówiło po prostu.
Okay.
Bo wynalazców jest jakieś takie...
Dużo tam wynalazców.
Dłuższe, twórców.
Łatwe.
Wynalazców, wiesz.
Tak, a. Tak.
I może to są bardzo bogaci ludzie, w ogóle nie muszą pracować, bo wydają hajs na prawo i lewo, robią jakieś dziwne spotkania. Może w zeszłym roku było gdzieś w Paryżu, w Château de la Chambon. No pewno mają zamek, na pewno już na tym etapie mają zamek. Spotykają się wszyscy, rozmawiają sobie, podbije tam pan Chambon. O, bonjour, je suis Chambon. Jestem Vincent Prysznic. Czeskiego się jeszcze uczę. Bardziej jak krecik zabrzmiałem. Jestem Vincent Prysznic, a to kto je? Sir Roy Jacuzzi. Nie ściemnię wam, Roy Jacuzzi, kurwa wymyślił jacuzzi.
A i teraz ta odgrywka jest.
Naprawdę nie ściemniam, to są fakty. Gościu wymyślił jacuzzi. Jak? Jak on to wymyślił? Co, on siedział w wannie? Gośka! Przynieś kartkę i długopis, mam biznesplan. Zarąbiste to było. Trochę klepie, ale ogólnie zarąbiste to jest. Słuchaj, wymyślnie takie bąbelki w wannie. Co ty mówisz w ogóle? Nazwiemy to pierdzi wanna. To będzie super. To już lepiej od nazwiska. Jacuzzi? Ktoś ci to kupi? Serio?
No to nowe kompletnie. To kiedy to powstało?
Czy no mówię, to jest... Nie, to jest... Pomysł na to, żeby poeksplorować, jak wymyślono jacuzzi, to mówię, że Grzesiek po mnie...
A, to Grzesiek, to jest to.
To jest to, co Grzesiek wyszedł po mnie, bo ja skończyłem tym
no.
I była bardzo mocna reakcja i on po prostu skomentował to, że wiesz, że ale jazda, ciekawe jak ktoś wymyślił jacuzzi. Miałem takie, okej. Wiesz, powiedziałem, okej, mogę to wziąć, mówię, spoko, bierz i po prostu dodałem swoją wersję, jak to jacuzzi mogło powstać.
Okej, dobra, kumam.
I mi to tak ryje beret, słuchajcie, szambo, prysznic, jacuzzi. Ja pierdzielę, już nie muszą pracować, mają tyle siana. Nie muszą pracować. To by tłumaczyło, czemu Joanna Brodzik już w telewizji nie występuje. Po prostu. No tak. No po prostu ma tak, no nie musisz po prostu tego robić.
Ale ładnie, żeś podbił też ten, że nie muszą pracować. Samo powiedzenie tego tak. Dwa razy, tak jakby ci trochę wydłuża. Właśnie tak, sorry.
Tak. Chodziło o to, żeby oni myśleli o tym, że ona ma dużo pieniędzy.
Tak ryje beret, słuchajcie, szambo, prysznic, jacuzzi. Ja pierdzielę, już nie muszą pracować, mają tyle siana. Nie muszą pracować.
No, to emocjonalnie takie, tak. Że tak jakby trochę to rozwlekasz i podbijasz
tak,
puentę
tak,
dzięki
tak,
temu.
Tak, no.
No, dobra, i co, i to jest koniec, tak?
Tak, no.
To by tłumaczyło, czemu Joanna Brodzik już w telewizji nie występuje.
Tak, i to właśnie, to by tłumaczyło, czemu Joanna Brodzik już w telewizji nie występuje. Najbardziej mi tak naturalnie wypływało, nie?
No.
I tak, no i pewnie można by było zrobić, że brodzik na końcu i to by tłumaczyło, czemu już w telewizji nie występuje on na brodzik, ale to też takie jest... To jeżeli nazwisko to jest takie, leży, tak, to, tak, to, tak, to, tak, no, tak, tak, bardziej.
A zdradzamy, co tam się wydarzyło, bo ja słyszałem ploty. Czy nie, czy to jest w programie, czy nie?
Tak, no ja, jak o kimś dużo gadasz, to się pojawia, no co ci powiem.
Kosmos przysyła.
Kosmos przysyła. Nie, no ale... możemy powiedzieć chyba, no bo to nie wiem.
No to i tak jest w programie. Czy chcesz powiedzieć, że idźcie, zobaczcie w programie i będzie teaser, trailer, bo się pojawia gość na koniec.
Gość na koniec. No, nie, no powiem, no była Asia Brodzik, tak. No mi się wydaje, że tak to jakby...
bo a to może... na końcu jest dzieć, że ona... Ten...
Tak, znaczy na końcu.
Jest długo, kto to?
Ona teraz? Była, no, stała ze mną trochę tam.
Co ty gadasz? Jak ona wchodzi? Jakby,
no tu, gdzieś tu, no. Ja to tak wprowadziłem, ale to cofnij trochę.
Ale ty wiedziałeś, że ona będzie?
No umówiłem się z nią.
A ty napisałeś
to umówione. No to właśnie, może właśnie dlatego chyba chcę powiedzieć o tym, bo...
No właśnie, to powiedz co, bo o kulisach tego opowiem.
Bo to jest...
To nie będziemy puszczać, niech ludzie sobie
tak,
ciebie,
sobie.
Ale powiedz, jak to się stało, że ona w ogóle była.
Okej, okay, więc no jak wiecie, ten bit... Dlatego też chciałem ten bit od Joannie Brodzik... tutaj przegadać z Antkiem, bo no. No bo to jest trochę puenta tego występu, że ona się tu pojawia. I tak jak Antek mówił wcześniej, też chyba z 12 lat temu też miałem żart o niej. I
tak, ten, o domu nad rozlewiskiem.
Tak, o domu nad rozlewiskiem. I ja pomyślałem po prostu, że jak gadam na końcu, bo ja tam, ona jeszcze wraca jako postać, taka fantazyjna postać jeszcze wraca później. Jest znowu callback do niej na końcu. I postanowiłem, kurczę, wsadziłem ją takie ramy trochę, wiesz, takiej stworzonej sztucznie sytuacji, sztucznie, w sensie, że w głowie, więc fajnie by było, jakbym sobie zrobił z nią zdjęcie z podobnej sytuacji i żeby ludzie nie wiedzieli, czy to było, czy ja nagadałem naprawdę, albo ile było prawdy w tym, a ile było, wiesz, wymyślonego. I pomyślałem, zrobię sobie z nią zdjęcie w takich ładnych, poproszę ją o zdjęcie w ładnych takich jakichś przestrzeniach, w ładnych właśnie łazienkach, w takiej ładnej łazience, nie? No i okazało się, że właściciel Sceny Relax ma ją w swoim repertuarze i w jej sztukę, w sensie tam, gdzie ona gra.
Gra u niego.
Wstydź się, tak. Bardzo fajna sztuka też. I napisałem do niego, słuchaj, czy mógłbyś zapytać jej, czy ja mógłbym sobie z nią zrobić zdjęcie po prostu. No bo Roberta z nami, pomyślałem, czy możesz zagadać, żeby chociaż wstaniemy zdjęcie.
Tak.
No i on jej wytłumaczył, że jest jakiś komik, który coś tam i tak dalej. Ja przyszedłem w przerwie, przed tym na próbie. I ona w przerwie tej próby wyszła do mnie i tak się na mnie patrzy, wiesz, bo jakiś komik, ktoś o niej żarty ma, takie, wiesz, no trochę była taka, wiesz, ja byłem taki zesrany, bo wiesz, no bo, co, dzień dobry, ja mam żarty o pani, no taki debil, nie? I taki byłem trochę, taki trochę, jak się mówi, starstruck, nie? Bo ja bardzo lubię tak trochę, no przy pani, mam takie żarty o pani. Wiesz, trochę tak dziwnie było, przynajmniej z mojej strony. Ona normalnie słucha. I ja do niej mówię jej te żarty, to jakie masz te żarty? Ja mówię, no taki, że właśnie, że tam Szambo wymyślił Szambo, prysznic wymyślił prysznic, no i że Brodzik, nie? I ona tak stoi, no super, bardzo mi się podoba, tak, okay, dobra, to okej, okay. Gadamy dalej, punkt pierwszy,
nie dać się, Brodzik, ten,
nie dać się dojść do rozmowy. No i zaczęła gadać, zaczęliśmy gadać. Ja mówię, że wystarczyłoby mi po prostu zdjęcie nawet na tle tego baru, tam w Scenie Relax, że stoimy sobie i niby się znamy i że jest spoko nawet. Nie, dobra, więc nie spoiluję. Zobaczycie sobie. I ona mówi, i ona tak stoi, kmini. I tu skumałem, że ona jest super babka, nie? Taka właśnie, to jest taki typ aktora, aktorki, który właśnie lubi rzeczy robić, nie? Lubi
dobra,
acting. Acting to działanie, działajmy coś, nie? I ja mówię, że chciałbym takie zdjęcie, a ona nie. To trzeba inaczej. I mówi, musimy się umówić w jakimś miejscu, gdzie zrobimy sobie to zdjęcie właśnie takiej w ładnej łazience, nie? W ładnej takiej łazience. Coś tam byś załatwił, no coś ogarnę, jakąś ładną łazienkę, nie? No i dobra. No i tak to się stało, że wziąłem od niej tam kontakt. Za parę dni ogarnąłem na Bartyckiej, są różne sklepy.
Tak, tak.
Z takimi luksusowymi łazienkami. Zagadałem w jednym sklepie, czy mógłbym tutaj przyjść zrobić sobie parę zdjęć w wannie. Do progry. Znaczy, powiem, o co chodzi, że tam ich opiszę, ten ich sklep w ramach wymiany takiej w opisie, że dzięki temu sklepu i tak dalej. No i dobra, wysłałem info, przyjechała. No i tak Monika robiła zdjęcia i postanowiliśmy, zróbmy to normalnym telefonem, żeby to nie było, że to są super zdjęcia, tylko właśnie zrobione przypadkiem, wiesz, nie?
Tak.
No i patrzymy, taka wielka wyjebana wanna, mówimy, no ale jak powiem Joannie Brodzik, że może pani wejść do wanny, nie? Jakby tak... No i wiesz, no i stoimy tacy trochę spięci z Moniką, dobra, jak z nią rozmawiać, żeby weszła do wanny, nie? Jak wejść do wanny? Czy może pani wejść do wanny? Trochę chujowo. No ona przyjechała, przychodzi tak, do której wanny wbijam? Najlepsza, nie?
Profesjonalistka,
nie, ale po prostu, wiesz, to taka wspaniała, nie? Po prostu wbiła do tej wanny, porobiliśmy te zdjęcia i one są w napisach, nie? Tam jest kilka tych zdjęć. No, ale to na tym się, myślałem, że na tym się skończy, a ona mówi, no to, a kiedy tam? Bo ja bym zobaczyła, kiedy ty ten występ masz? I tak na początku trochę, szczerze powiem, byłem niechętny, bo tak nie wiedziałem, jak ja będę gadał o tym, te żarty.
Jak odmówić Joannie Brodzik?
Nie, ale czy ja nie będę miał jakiejś spiny, bo ja trochę tak jednak trochę myślę, co taki człowiek będzie myślał o mnie potem, czy ja nie wiem, czy ja właśnie, czy ze sceny, że ona wie, że ona zarabia tyle hajsu, czy to jakieś, takie miałem myśli, wiesz, takie małostkowe trochę, nie? No ale dobra, powiedziałem jej, że to Legionowo. I ona, wiesz, przyjechała normalnie. No i potem po prostu gadamy, to co, zawołałem mnie na scenę. Mówię, no dobra, tak zawołam, żeby ludzie się zupełnie nie spodziewali. I to był najsuperowniejszy moment, jak ona wchodzi na scenę, ludzie mówią tak, o kurwa, Joanna Brodzik, nie? To jest uwielbiam ten moment. No i tak gadaliśmy tylko, czy coś przygotowujemy, czy sobie pogadamy. I powiedzieliśmy, nie, po prostu pogadajmy sobie tam, wiesz, luźno, podbijajmy się i tyle. I co z tego wyszło? Możecie zobaczyć już. No,
w samym programie Autodiagnoza, tak, u Karola Kopca na kanale.
Ale
super. I długo tam staliście? Tam jest chyba z 7 czy 8 minut?
To było spontaniczne. Nie, aż tak chyba długo nie. Ale kurczę, no naprawdę. Ona była... Ona fajnie powiedziała, że ona była zajarana tym, że ona jest częścią... Że jej osoba jest jakby częścią czegoś z wyobraźni, nie?
5 minut gadaliście.
No. To jest całkiem dużo. Super. Naprawdę... No takie serce na dłoni, naprawdę była taka ten, no było przyjemne z nią współpracować, jak jeżeli to można nazwać współpracą, to bardzo fajna i mówiła właśnie, że kiedy gramy ten z Moniką, bo chce przyjść.
Ale I love you.
Tak, że też się zajerała, że chciałaby przyjść na to.
No to no. Super, to gratuluję, no to słuchaj, no to co, no nie będziemy tego puszczać, bo to nie ma tego.
No nie ma co, zobaczcie, że to jest naprawdę super moment. Czego mi życzyć na koniec?
Tak, zawsze tak pytam ludzi, czego ci życzyć na koniec? Więcej hipnozy, mniej hipnozy?
Wiesz co... Nie wiem, a czego chcesz mi życzyć? A co by było w twojej głowie, co chcesz mi życzyć?
Ha! Szczęścia, zdrowia na pewno. Tego, żebyś ten dokonał tego, czego chcesz w stand-upie. Nie? Żebyś zrobił to, stary, tak jak chcesz, bo ty idziesz w bardzo nieoczywistą ścieżką, taką zawsze, kurde, to jest inaczej, dziwnie, oryginalnie i żeby to ci naprawdę mocno popłaciło. Tego bym ci bardzo życzył, żeby wiesz.
Dziękuję ci bardzo.
Oryginalności tam.
Dzięki. Nie wiem, czy wiecie, ale zawsze jak były, często nasze sceny w impro kończyły się całowaniem.
Więc teraz będziemy...
Więc słuchajcie, musimy zmykać. Także tak,
no,
dzięki
ale to
bardzo.
Tak. I żeby ci ten I Love You tour z Moniką bardzo fajnie wyszedł, bo to się zajebiście zapowiada i też się wybiorę z moją żoną. No dobra, to dzięki ci, stary wielkie. I tu zobacz. Dziękuję bardzo Karolowi, dziękuję bardzo wam. Jak widzicie, można stosować bardzo różne metody pracy nad materiałem, łącznie z hipnozą, co się okazało, że może pomagać. Jestem bardzo ciekaw. Serio, zaczynam myśleć, może spróbuję. Nie wiem, to brzmi aż tak absurdalnie, że może zadziałać i może w łatwiejszy sposób wyczyścić pewne kwestie ze swojego materiału lub ze swojego występowania. No zobaczymy, jak to będzie działało. W każdym razie mieliśmy też drugą kwestię, czyli case pan Szambo wynalazł Szamba versus pan Szambo wynalazł Szambo i ewidentnie druga wersja dużo bardziej działała i nie wiem, czy to jest znowu kwestia rymowanych puent. Odsyłam wszystkich do odcinka z Patrykiem Gosińskim, gdzie było bardzo dużo rymowanych puent, co mnie strasznie bawiło. No i polecam zdecydowanie nową trasę Karola z jego żoną Moniką Nowogrodzką, gdzie razem będą opowiadali o swoich dziwactwach nawzajem, a oboje są bardzo dziwnymi ludźmi. Monika zdecydowanie mniej niż Karol, ale na potrzeby tej dyskusji powiedzmy, że oboje są bardzo dziwni i możecie usłyszeć bardzo dużo ciekawych rzeczy o ludziach nawzajem, o sobie w małżeństwie, w bliskości, którzy żyją, więc polecam I Love You Tour, ich dwojga. I co, jak zawsze, pozdrawiam was serdecznie, dziękuję za słuchanie, polecam komedię na żywo, występy dużo lepsze są na żywo, wspieracie swoich lokalnych komików, chodźcie na występy i do zobaczenia w trasie. Cześć!